bracie Szymonie. Aniu, gdzie jest Ania? Jest Ania, witaj. Droga rodzino, bracia i siostry ze zboru w Kętrzynie, zaproszeni goście, to dla mnie wielki przywilej i zaszczyt uczestniczyć z wami dzisiaj w tym święcie. Każdy jest ważny. Każdy w Bogu ma swoją godność. Każdy ma swój talent, swój dar. Dzisiaj może nasza uwaga trochę bardziej skupiona jest na Szymonie, na jego rodzinie, na Ani, ale każdy z nas ma w Bogu znaczenie. Każdy ma wielką wartość. Ja zawsze tutaj rzadko bywam, ale lubię u was być, bo kiedy nie jestem, to jest jakiś coraz młodszy zespół. Są zawsze ludzie młodzi tutaj w zespole. Śpiewają, grają. To jest niesamowite, piękne. Jestem tutaj dlatego, bo Bóg łączy ludzi. Tak jak wspomniałeś, Szymonie, ja czułem się taki zaszczycony, jak mnie zaprosiłeś i powiedziałeś, że w jaki sposób Bóg nas połączył, a przecież tak niewiele się spotykamy. Nie rozmawiamy tak często, jak z bratem Gustawem rozmawiałeś, z bratem Markiem, ale kiedy mamy ten wspólny czas, to jest to dla nas naprawdę piękne, piękne święto. Kochani, Bóg nas łączy między innymi dlatego, żebyśmy wykonali swoje powołanie, żebyśmy zachęcali się, żebyśmy pomagali sobie, wspierali siebie w tym i byli dla siebie zachętą. Tak jak kiedyś Dawid był zachętą dla Jonatana, a Jonatan dla Dawida. I kiedy Dawid był w słabości, Jonatan go zachęcał i mówił: ty jeszcze będziesz w tej pozycji, do której Bóg ciebie zamierzył. Będziesz przewodził, będziesz prowadził, będziesz królem w Izraelu. Ale wtedy tak to nie wyglądało dobrze ze strony Dawida. Kochani, dlatego dziś chciałbym skierować naszą uwagę na powołanie. Nie tylko na powołanie pastorskie, powołanie do bycia pasterzem, ale powołanie, które ma Bóg dla każdego z nas. I proszę, byśmy otworzyli Ewangelię Marka, 6 rozdział, od 34 wersetu będę czytał i później Ewangelia Jana. Ta sama historia, ale z nieco innej perspektywy. 6 rozdział Ewangelii Marka, od 34 wersetu. Gdy więc wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. A potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą: miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A on na to: wy dajcie im jeść. Wtedy go zapytali: czy mamy iść, nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? Ile macie chlebów? Zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli: 5 i 2 ryby. I teraz z Ewangelii Jana przeczytajmy. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Potem Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami, a właśnie zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do Niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa: gdzie nakupimy chleba, aby ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział: 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Lecz cóż to jest na tak wielu? Kochani, więc mamy tutaj historię, spotykamy tysiące ludzi. Tam jest około 10 tysięcy ludzi. Troszkę mniej niż połowa tego miasta. 10 tysięcy ludzi zgromadzonych w jednym miejscu. Niektórzy może jeżdżą na mecze piłki nożnej, to właśnie potrafią sobie wyobrazić taki tłum. Inni gdzieś bywają czasem na jakimś koncercie. Tłum ludzi, bardzo wielu ludzi. Jezus widzi tych ludzi i widzi ich zagubienie. I widzi, że oni mają wielką potrzebę. Są jak owce bez pasterza. Zagubią się. Prędzej czy później osłabną na drodze swego życia. Dzisiaj wydaje się, że są bardzo radośni, przeżywają, cieszą się, bawią. Mieszkam w Ełku nad jeziorem. Mamy dużo takich restauracji, barów. Kiedy idę tam się modlić w poniedziałek, wieczorem jest spokój. Ale kiedy chodzę się modlić w piątek albo w sobotę, jest tłum ludzi. Oni są głośni, rozmawiają, siedzą, przeżywają coś. I Bóg mówi mi: oni są głodni. Dlatego tam są. Wydaje im się, że tu znajdą dla siebie pożywienie. Znajdą dla siebie odpowiedź. Są głodni miłości. Są głodni akceptacji. Są głodni celu w życiu. Ale świat im mówi: tutaj jest. Tu znajdziecie. Chodźcie do nas. Zapraszamy was. I człowiek próbuje zaspokoić tą pustkę, tą potrzebę, ten głód serca. Czasami tyle rzeczy próbuje, że już wydaje się, nie ma skąd wziąć. Dochodzi do miejsca, gdzie zaczyna jeść to, co jedzą świnie. Zachowuje się jak świnia, bo nie jest w stanie już znaleźć dla siebie pokarmu. Jezus mówi: czy masz dla nich współczucie? Czy masz dla nich, mimo że oni tak dobrze wyglądają, ale czy ty widzisz ich serce? Czy ty jesteś w stanie zobaczyć głębiej? Mój dobry kolega studiował kiedyś w Olsztynie. Gustaw pewnie będzie wiedział, kto to. I miał takie natchnienie, żeby pójść do pewnej restauracji, pewnej knajpy. I odczuł, Bóg mówi: usiądź tam i graj na pianinie. Było tam pianino. I wszedł do tej knajpy, ale patrzy, ci ludzie po prostu w takim stanie nie najlepszym, i pomyślał sobie: nie będę grał dla pijaków. i chciał się wycofać. Ale pomyślał, przecież to są ludzie. To są ludzie. I usiadł za tym pianinem i zaczął grać. I mówi, nagle poruszenie w tej knajpie, poruszenie, ludzie rozmawiają, poruszyli się ci mężczyźni. Pianista! On mówi, ja jestem zdziwiony. A to byli muzycy. Niektórzy z tych ludzi przy tym, w tym barze siedzieli, podpici już, byli zawodowymi muzykami i od miesięcy szukali pianisty. Nie mogli znaleźć. Pianista, Bóg im dał pianistę. I on później grał z nimi kilka lat bodajże w ich zespole. Oni to byli starsi mężczyźni, oni uczyli go jazzu, tych standardów. I to był bardzo błogosławiony czas dla niego i dla nich. Ale gdyby on w tamtej chwili nimi wzgardził, straciłby Boże prowadzenie, straciłby dzieło, które Bóg chciał wykonać przez niego i dla niego. Kochani, więc po pierwsze potrzebna jest ta empatia, nie osądzanie ludzi. Ja czasami to, co mi pomaga, kiedy na przykład, tak jak tutaj dzisiaj jesteśmy, ktoś staje publicznie, śpiewa, jest skrępowany, stresuje się. Szymon, pastor, staje też, przeżywa, stresuje się. To nie jest dzień dla ciebie, żebyś się stresował. My się możemy stresować. Mówię to ludziom, którzy idą do ślubu. Wy się nie stresujcie. Siadaj sobie spokojnie. My bierzemy to na siebie. Ale to, co mi pomaga, to jest myślenie. A jeśli to byłby mój syn, Szymon, który tu stoi, tak? Jeśli to byłby mój syn, albo jeśli to byłaby moja siostra, albo mama, albo brat, to kiedy patrzę na nich, jestem dumny. Tak? A kiedy są mi tacy odlegli, to trochę ich może będę oceniał. Czy dobrze poczesali się dzisiaj, czy tak, czy mogło być trochę lepiej, a może był trochę gorzej. Zawsze może być lepiej, zawsze może być gorzej. Ale to jest mój brat. To jest coś ważne. To zmienia moje nastawienie do ludzi. Kochani, kiedyś, jak teraz przejeżdżaliśmy przez Giżycko, Zbyszek, my jesteśmy już starsi ludzie, to wspominamy, starsi bracia, jak robiliśmy takie koncerty dla ludzi w subkulturach, panków, dużo osób narkotyki, tam po prostu mieli różne problemy i robiliśmy dla nich taki obóz. Nazywał się Slot. Zapraszaliśmy z całej Polski, przyjeżdżali potatuowani, ubrani jak, tak elegancko, jak trzeba na takie koncerty. I nieśliśmy im Ewangelię. I czasami po prostu te zewnętrzne bariery, to wszystko, co ludzie zewnętrznie tworzą, czasami ta maska opada i Słowo Boże dotyka, wpada na właściwą glebę. Jeden z takich właśnie chłopaków, którzy byli na jednym takim właśnie obozie, odwiedził mnie tak 4 lata temu i mówi, hej, pamiętasz mnie? Taki napakowany, wiecie, duży facet. Ja mówię, wiesz, ludzie się zmieniają. Mówi, 20 lat temu głosiliście mi Ewangelię. Wtedy nie byłem gotowy, ale pojechałem za granicę zarabiać pieniądze i popadłem w konflikt z prawem. Dostałem 25 lat. Po 8 latach wyszedłem, ale w więzieniu zacząłem czytać słowo i chciałem ci powiedzieć, że ziarno wydało owoc. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, przyjedziemy razem z tym bratem. Może sam będzie z wami się dzielił. Jest bardzo gorliwy dla Pana. Lubi odwiedzać zbory. Jeździł ze mną już w różne miejsca. Jest cichutki, spokojny. Ale chce być w tym, co jest wolą Bożą. Chce być w dziele Bożym. Nie chce przegapić ani dnia. Stracił już za dużo. Kochani, więc współczucie, empatia, patrzenie na ludzi tak, jak Jezus na nich patrzy. To jest Jego stworzenie. Potem Pan Jezus mówi, wy dajcie im jeść. Nie mówi sobie, nie wybrał sobie tam Szymona i Jana i mówi, wy chyba jesteście tacy najmocniejsi z tych apostołów, to wy się tym zajmijcie. Macie właściwe dary, Piotr jest odważny, Jan wspiera wspaniale, wy to zróbcie. Nie, on mówi do wszystkich, wy. Dlatego jesteśmy my jesteśmy Kościołem. Bóg nas łączy, włącza nas w Kościół i mówi, wy dajcie im jeść. Zaspokójcie tą potrzebę. Oczywiście myślę, że to jest, to się wydarzyło naprawdę, ale dla nas wartość z tego płynie taka i zastosowanie, że my mamy chleb w Chrystusie, którego świat nie ma. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstał rozesłał apostołów, pobłogosławił ich, to wówczas Bóg powiedział, nieście słowa, które darzą życiem. Idźcie i głoście te słowa, które darzą życiem. Wam to jest dane. I oni szli i rzeczywiście to robili. Kochani, więc po pierwsze współczucie, po drugie słuchanie z wiarą. Tak? Kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, do, byśmy powiedzieli dzisiaj, Kościoła, wy dajcie im jeść, to co oni robią? Szukają zasobów. Filip pobiegł do skarbnika. Bracie, ile mamy tam? Po zimie ile zostało nam? No, 13, tak, 19. Chcemy dobudować tutaj, bo wielka służba się szykuje. Chcemy dobudować tutaj troszkę miejsca. Potrzebujemy trochę remontu zrobić. Nie wystarczy. To za mało. Więc Filip poszedł w tłum. I pyta, Jezus chce nakarmić ludzi. Macie coś? Dacie coś? I znalazł się jeden chłopiec. I mówi, ja mam. Tak jak Szymon mówił właśnie, jak się zgłaszał tutaj. Ja jestem chętny. Ja mogę być pastorem. I co się wtedy wydarzyło? Ten, który szukał tych zasobów, mówi, synku, weź te kanapeczki. Mama ci je przygotowała. Dobrze, że cię puściła na to spotkanie z Jezusem, ale to i tak nie nakarmi tych tylu ludzi. Fajnie, że masz takie serce. To jest To jest super sprawa. Ale zapomnij. To nie wystarczy, to za mało. Tak powiedzieli mu? Nie. Nie. Po prostu przyjęli to i poszli z tym do Jezusa. Jeden mówi, mamy tam 200 denarów, ale to za mało. Ten przychodzi i mówi, no mamy kolację małego chłopca. Ale cóż to jest? Ale to przynieśli. Zrobili to. Mogliby sami to ocenić i powiedzieć, to jest za mało. My potrzebujemy tutaj po prostu biznesmena. My szukamy grubej ryby, gościa z dużym portfelem. A co nam po Twojej ofierze? Nie, kochani, oni, dajcie im jeść, szukamy tego. Znaleźliśmy to, przynosimy to do Chrystusa. Kochani, każdy z nas był takim dzieckiem. Kiedy rodziliśmy się na nowo, kiedy Bóg nas dotykał, to bardzo, bardzo po prostu to, na czym nam zależało, to było być z Jezusem. By znaleźć się w Jego obecności. Czytać Jego Słowo. Nie obchodziło nas, czy w pociągu na nas patrzą, czy nie patrzą. My byliśmy głodni Słowa. Byliśmy głodni spotkania z Kościołem, przeżycia, usłyszenia czegoś, zobaczenia brata i siostry, bo byliśmy tacy jak ten chłopiec. On tylko pragnął znaleźć się blisko Jezusa. On nie spodziewał się, nie wiedział, nie planował, że to będzie najwspanialszy dzień w jego życiu. Bóg użyje jego zasoby. Bóg na jego oczach rozmnoży to, co on oddał, ofiarował i nakarmi wielu ludzi. Kochani, apostoł Jan mówi, że w Kościele są ojcowie, młodzieńcy i dzieci. Jakimi ojcami jesteśmy? Jakimi młodzieńcami jesteśmy? Czy wyśmiejesz chłopca, który przyszedł na spotkanie i powiedział, a ja zagram dla Pana piosenkę. Czy powiemy mu, słuchaj, no to całkiem fajne, ale to tak nie nadaje się. Nie nadaje się, to jest za mało. To jest za słabe. A inny powie, a ja mam w sercu, żeby zrobić spotkanie dla moich przyjaciół, dzielić się z nimi Ewangelią. Czy pomożecie mi? Za młody jesteś jeszcze. Przecież nie masz tutaj zbyt dużo wiedzy. Nie jesteś w stanie. Kochani, ci ojcowie, ci apostołowie powiedzieli, widzimy, że to za mało na tak wielu, ale przyniesiemy to do Jezusa. Kiedy Jezus weźmie to w swoje ręce, kiedy to pobłogosławi, kiedy to złamie, kiedy to rozdzieli, jest w stanie nakarmić wielu ludzi. Obyśmy my tylko mieli serce tego chłopca, który mówi, co mam, to daję. Nie mam tego, nie mam tamtego, nie potrafię zrobić tego, nie umiem być taki, nigdy nie będę Billy Grahamem, ale co mam, to daję. Czy to przyjmiecie? Czy przyjmiesz małego chłopca z jego darem? Ja widzę, że przyjęliście tego chłopca ileś lat temu z jego darem. I teraz ten chłopiec staje się młodzieńcem. Młodzieńcy, jesteście silni, Słowo Boże trwa w was i pokonaliście złego. Kiedy dojrzewamy, są większe wyzwania dla nas. Mam dwoje dzieci, córkę 12-letnią i syna 8 lat. I tłumaczę mojej córce, zdaje się wczoraj tłumaczyłem, mówię, wiesz, fajnie jest być dzieckiem. Wszyscy biją ci brawo, jak zrobisz coś małego, może zjesz cokolwiek, po prostu ubierzesz się albo się przejedziesz jakimś małym rowerkiem. Wszyscy są zachwyceni. Ale kiedy dojrzewasz, są oczekiwania trochę większe od ciebie, wymagania trochę większe. Już nie zawsze dostajesz tyle braw. A potem, kiedy jesteś ojcem, to po prostu masz obowiązek. Musisz przynieść wypłatę do domu, zatroszczyć się o swój dom. Kochani, to jest dla nas trudne. Bo kiedy Dawid stawał się młodzieńcem, stawał do bitwy z Goliatem. I ludzie patrzyli na niego i mówili... Ty nie możesz z nim walczyć. Nie dasz rady. Nie jesteś wojownikiem. A on już od młodości jest wojownikiem. I król nawet to mu powiedział. I brat mówi, co ty sobie wymyśliłeś? Mówili tak dlatego, że trwali w strachu. Byli przerażeni. I tym strachem zarażali jego. Nie dasz rady. Nie ma takiej możliwości. Co ty chcesz zrobić? W poprzedniej historii po prostu oni mieli wiarę. To była atmosfera wiary. Oni czekali. Tak tutaj ci ludzie nie mieli wiary. I ten młodzieniec musiał zdecydować, czy to, co ma w sercu, jest od Boga, czy też ma się wycofać. Jak wiemy, nie wycofał się, bo powiedział, wyrwał mnie Pan z paszczy lwa, wyrwał mnie z mocy niedźwiedzia, to i z rąk tego Filistyna mnie wyrwie. Był Bóg ze mną wczoraj? Jest dzisiaj? Apostoł Paweł powiedział, wyrwał mnie Pan z lwa i wyrwie mnie Pan. Tak będzie, taki jest Bóg. Bóg jest wierny. Kochani, więc wracając do apostołów, kiedy przynieśli ten ziemski chleb do Jezusa, Pan Jezus wziął go w ręce, Wielu ludzi się nasyciło, jeszcze zostało. Bóg jest zaopatrzeniem. Bóg ma moc zaopatrzyć nas, żebyśmy spełnili Jego wolę. Może to zrobić jak chce, przez kogo chce, kiedykolwiek chce. Kochani, jedno z takich najśmieszniejszych trochę dla mnie świadectw było kiedyś właśnie z tym Olsztynem, to jest, się łączy cały czas. Wracałem z Olsztyna, chciałem do domu wrócić pociągiem i chciałem kupić bilet i był pociąg taki za kilka minut, może za 20 minut był pociąg pośpieszny, a za 2 godziny był taki osobowy. Dosyć długo to do Ełku jedzie, a bardzo chciałem już być w domu. I podszedłem do okienka i zapytałem, ile kosztuje ten bilet na pośpieszny pociąg. I pani powiedziała, i brakowało mi gdzieś złotówka albo 2, tak niedużo pieniędzy. I odszedłem od tego okienka, ale myślę, no będę się modlił, może coś znajdę. Więc tak okrążyłem ten dworzec, szukam, patrzę, wpatruję się, nie ma. Ale kiedy na początku, kiedy wchodziłem na dworzec, to miałem 2 kanapki. I jak szedłem, przekazałem te kanapki, tam chłopak siedział bezdomny. I od tego okienka, jak odszedłem, zrobiłem tą rundkę, wróciłem na ten dworzec i on podchodzi do mnie i mówi, ile ci brakuje? I dołożył mi i pojechałem do domu. I Bóg mówi, jeżeli zechce, bezdomni się na to zbożą. Bóg jest zaopatrzeniem, Bóg zaopatruje. Kochani, chciałbym zakończyć 2 fragmentami. Mam nowe tłumaczenie dla Twojego wersetu. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Izajasza 54:10. Nie wiem, czy tak słuszne, ale na kubku tak zapisali, więc tego się, powiedzmy, możemy trzymać. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Kochani, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bez miłości Boga nigdy nie staniesz się młodzieńcem i nigdy nie staniesz się ojcem, jeżeli nie będziemy zanurzać się w Jego miłości, jeżeli nie będziemy czerpać, pić z Jego miłości. Te słowa wypowiedział apostoł Jan, kiedy mówił o ojcach, synach, dzieciach i młodzieńcach. I powiedział, że jeśli ktoś żyje pożądliwościami tego świata, nie ma w nim miłości Ojca. Więc pożądliwość wypycha miłość Ojca, a miłość Ojca wypycha pożądliwości z naszego życia. Głupotę, pychę. Miłość Ojca. I apostoł Jan, kiedy pisał Ewangelię, mówił o sobie umiłowany uczeń Jezusa. Tak siebie nazywał, tak sobie przypominał. Jestem kochany przez Boga. Jestem umiłowany przez Jezusa. To było ważne, kiedy później siedział w więzieniu, kiedy później był w samotności, kiedy był odrzucony, kiedy cierpiał, kiedy stawał się młodzieńcem, kiedy stawał się ojcem, kiedy płacił cenę, z tego czerpał swoją siłę. I I o tym właśnie apostoł Paweł napisał w swoim liście do Rzymian i tym fragmentem chciałbym zakończyć. Rzymian, 8 rozdział od 31 wersetu. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Kochani, więc pierwsze, z czym walczymy, to jest poczucie winy, niedoskonałości, potępienia, oskarżenia, bo coś źle powiedzieliśmy, bo coś nam nie wyszło, bo się potknęliśmy, bo nie byliśmy tak święci, jak myśleliśmy. I Paweł mówi, ale czy Jezus cię potępia? A może Bóg cię oskarża? No skoro Bóg dał Syna, to przecież nie będzie mnie oskarżał. Czy Jezus będzie mnie potępiał? A może Duch Święty? Ani Ojciec, ani Syn, ani Duch Święty cię nie potępia. Nie oskarża. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka? Ucisk? Prześladowanie? Głód? Niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Czasami ludzie chcą mnie pocieszyć i mówią, wiesz co, ja cię współczuję, ty jesteś tym pastorem. Oj, ciężka to jest, ciężkie to jest takie. Ja nie wiem, ja nie dałbym rady. Pewnie, żebyś nie dał, jak nie masz powołania. Służba pasterza jest piękną służbą. Wymagającą, tak, trudną. Zapłacisz cenę, oczywiście, że zapłacisz cenę. Czasami myślę sobie, Boże, inni mają takie spokojne życie. A u mnie walki i walki. Walczyć muszę i walczyć. I tak się skarżę Bogu, a Bóg mówi, a jesteś wojownikiem? Ja mówię, no jestem. A co robią wojownicy? Walczą. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nic mnie nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Chrystusie.